odpowiadają. Błażej Kulesza.
Jej budowa trwała 3 lata. Remont potrwa 13. Przez ten czas sala kongresowa pochłonęła 10 razy więcej pieniędzy niż planowano na początku, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Ponad 90 milionów złotych przeznaczamy w 26 roku na modernizację sali kongresowej, by znowu mogła gościć największe wydarzenia.
Kiedy sala znów się zapełni do ostatniego widza, tu opinie są podzielone. Mówią Agnieszka Wyrwał z Koalicji Obywatelskiej i Tomasz Herbich z PiS.
Planujemy otwarcie na pewno 27.
W Warszawie buduje się piekielnie wolno najzwyczajniej w świecie. Nie doczekamy się w tym terminie sali kongresowej.
Jak na razie żaden z urzędników czy samorządowców nie poniósł odpowiedzialności za przyciągający się remont. Błażej Kulesza, TOK FM.
Piątek będzie na ogół pochmurny, miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem, na północnym zachodzie przechodzącego w deszcz, na południowym wschodzie śnieg, a miejscami możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Temperatura maksymalna od plus 1 do plus 3 stopni, na wybrzeżu od 4 do 7. Czas na raport smogowy w TOK FM. Gorsza jakość powietrza dziś w Warszawie, Rzeszowie i Włocławku. Najlepiej jest nad morzem. Tam mapa smogowa świeci na intensywny zielony kolor. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 16.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Ósma 6 dochodzi, jest 26 grudnia, leniwie zaczyna się drugi, czy właściwie trzeci dzień świąt w Radiu TOK FM. Świąteczny poranek zaczynamy godzinę później niż zwykle. To jest takie nasze rzadkie prawo w takich dniach jak ten, ale to nie zmienia faktu, że poranek potrwa jak zwykle 2 godziny. Dni powoli robią się dłuższe. Słońce nad Lubartowem wzeszło o godzinie 7.35, nad Wolinem dopiero wzejdzie o godzinie 8.19. I tego słońca według prognoz trochę jednak dziś uświadczymy. Będzie też nieco cieplej niż wczoraj. I w tych okolicznościach przyrody witam Państwa w imieniu Marii Andrzejewskiej, która czuwa nad programem, i Adama Brzezińskiego, który program realizuje. Ja nazywam się Filip Kakusz. Dzień dobry jeszcze raz. Będziemy z Państwem do godziny 10. Mamy nadzieję, że Państwo będą z nami. Dziś poranek, w którym na zmianę będą zarówno kwestie najbardziej bieżące, jak i te nieco mniej bieżące, co nie znaczy, że nieważne. W cieniu choinki porozmawiamy chociażby o tym, jak zrobić sobie cyfrowy detoks przy okazji tych kilku wolnych dni. Do czego ten cyfrowy detoks jest nam potrzebny i też jak nie dostać cyfrowego kaca, kiedy już detoks skończymy. Będziemy mówić także o tym, co dalej z tym jedzeniem na święta, które wciąż chyba dziś zalega w wielu lodówkach. To przed godziną 9:00. A po 9:00 porozmawiamy o tym, jak te święta upływają w Ukrainie, również na froncie. Będziemy mówić także o kolędowaniu na Podlasiu, o tej tradycji, która zanika, ale niekoniecznie. Będą z nami Sława i Niczos, kolędujący regularnie Wiktor Szczygieł i Nika Jurczyk, znani również na całą Polskę jako duet muzyczny, który tę podlaską kulturę kolportuje. Po 9:40 natomiast porozmawiamy o tym, czy w podróżach świątecznych przydają nam się jeszcze papierowe mapy i jak te mapy się zmieniają, ale zaczynamy ten poranek od sytuacji na polskim niebie. Jest z nami dr Bartosz Maziarz, Uniwersytet Opolski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Zaczynamy właśnie ten poranek od sytuacji na polskim niebie, bo w nocy z 24 na 25 grudnia doszło do 2 incydentów. Rosyjski samolot rozpoznawczy operował w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej. To był incydent pierwszy. Jednocześnie po raz kolejny balony wleciały znad Białorusi nad Podlasie. Tych balonów, zapewne przemytniczych, miało być około 60. I o tym drugim incydencie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pisze w oficjalnym komunikacie, że mogło dojść do prowokacji pod przykrywką. Co to znaczy?
Prawdopodobnie PBN tutaj ma na myśli, że pod przykrywką przemytniczą zostały wzbudzone polskie systemy obrony przeciwlotniczej. No i jest duża szansa na to, że faktycznie oficjalnie są to balony przemytnicze z jakąś kontrabandą, prawdopodobnie z papierosami, no ale ich głównym celem jest zebranie sygnałów na temat walki radioelektronicznej, czyli tego, jak nasze systemy obrony przeciwlotniczej zareagują.
Ale czy, biorąc pod uwagę, że tych balonów było kilkadziesiąt, jak podają służby, to czy jakaś reakcja w ogóle jest możliwa, taka reakcja, która wydawałaby się najbardziej spektakularną, to znaczy neutralizowanie tych balonów?
Nie, no jeżeli są to faktycznie rozpoznane dobrze środki powietrzne, czyli w tym przypadku balony, no nie będziemy, nie oczekujmy tutaj od polskiej obrony przeciwlotniczej, że nagle zostaną wysłane paria dyżury na polskich myśliwców i te balony będą zestrzeliwane. Nasza reakcja była jak najbardziej prawidłowa, naszych systemów oczywiście, była jak najbardziej prawidłowa, czyli ten lot był cały czas monitorowany, obiekty były rozpoznane, dowództwo operacyjne stwierdziło, że nie stanowią żadnego zagrożenia, no i na tym tak naprawdę nasza rola się skończyła. Później było pewnie poszukiwanie tych balonów już po polskiej stronie przez Straż Graniczną, czy też policję, czy i rozpoznanie takie obiektowe, czy na pewno były to balony z kontrabandą.
Panie doktorze, a czy w związku z tym, że taki reakcji aktywnej na to działanie, na te balony nie było, to w jaki sposób ten incydent przydał się potencjalnie władzom białoruskim, władzom rosyjskim, skoro rzeczywiście nasze systemy obrony lotniczej nie zadziałały?
Znaczy one zadziałały Aha. prawidłowo, czyli po prostu te balony były, ich lot był cały czas kontrolowany, a Rosjanie i Białorusini wysyłają tego typu wabiki, tak to nazwijmy, właśnie po to, żeby zebrać odpowiednie sygnały walki radioelektronicznej, czyli po prostu po drugiej stronie granicy, na terytorium Białorusi, stacjonują jednostki walki radioelektronicznej, które monitorują, które polskie systemy zostały uruchomione, tak? Czyli które stacje radarowe, które stacje obrony przeciwlotniczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu element wojny hybrydowej.
I to jest tak, że te systemy mogą przechwycić sygnały, które pozwolą im określić mniej więcej, gdzie znajdują się nasze nadajniki, radary?
Oczywiście, że tak. My robimy dokładnie to samo.
A jest tak, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w ogóle powinno wydawać komunikat na temat tej prowokacji pod przykrywką, bo pan, panie doktorze, opisuje to bardzo czytelnie, ale zaczął pan swoją wypowiedź od słowa prawdopodobnie, że prawdopodobnie tak było. No to teraz pytanie, czy ten komunikat, który jest, może nie być do końca jasny, jest w ogóle potrzebny?
Moim zdaniem niekoniecznie. No tutaj widzimy tą wojnę, tak to nazwijmy w cudzysłowie, pomiędzy Ministerstwem Obrony a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. No wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, co się dzieje wokół Biura Bezpieczeństwa Narodowego i przede wszystkim wokół szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No i tutaj niestety Kancelaria Prezydenta moim zdaniem wychodzi troszeczkę przed szereg. Kluczowe są tutaj komunikaty Ministerstwa Obrony Narodowej jako tej instytucji, która zgodnie z obowiązującą literą prawa prowadzi politykę obrony państwa.
Ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, ze strony ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza też była reakcja w mediach społecznościowych, która jednak skupiała się przede wszystkim na tym incydencie z rosyjskim samolotem rozpoznawczym.
Tak, no i ten komunikat ministra obrony był taki bardzo koncyliacyjny, dziękujący polskim żołnierzom za służbę. Oczywiście, że to, że te balony oraz ten samolot, balony przekroczyły polską przestrzeń powietrzną, a samolot zbliżył się do polskiej przestrzeni powietrznej, bo tu nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, tylko było ryzyko jej naruszenia, no data tego incydentu nie była przypadkowa. Wiadomo, że dla Polaków Wigilia Bożego Narodzenia jest chyba najważniejszymi świętami w Polsce, więc Rosjanie stwierdzili, no to sprawdzimy waszą reakcję.
I też w przypadku rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, z tego co przedstawia minister obrony, ta reakcja była no, standardowa i jednocześnie chyba słuszna i proporcjonalna.
Oczywiście, że tak. No tutaj to nie był pierwszy incydent. Niedawno też nad Bałtykiem polskie myśliwce przechwyciły właśnie rosyjski samolot rozpoznawczy. Wtedy była podana informacja, że był to IL-20, czyli samolot właśnie walki elektronicznej i rozpoznania. Nie wiemy, z jakim samolotem mieliśmy do czynienia tutaj w nocy wigilijną, ale to była absolutnie normalna procedura tak zwanego przechwycenia maszyny lotniczej. Brytyjczycy chyba w zeszłą noc albo dwie noce temu zrobili dokładnie to samo z rosyjskimi bombowcami, które leciały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i zbliżały się do Wysp Brytyjskich. Nasza paria dyżurna zrobiła dokładnie to samo z rosyjskim samolotem, czyli samolot zbliżał się do polskich wód terytorialnych, zostały wysłane polskie myśliwce, które nawiązały kontakt wzrokowy z tym samolotem i odeskortowały go na inny kurs w przestrzeni międzynarodowej.
Panie doktorze, muszę jako laik zapytać, co to znaczy, że nastąpiło ryzyko zbliżania się do polskiej przestrzeni powietrznej? Jaki to był dystans w przypadku takiego samolotu?
Ciężko tu mówić o konkretnym dystansie, ale obrona przeciwlotnicza kraju, widząc ruch na radarach, zobaczyła, że ten samolot leci w kierunku Polski i domniemała, że jeżeli utrzyma ten kurs, wleci w polską przestrzeń powietrzną, a samolot ten nie został zgłoszony, czyli nie ogłosił swojego lotu, bądź też miał wyłączony tak zwany transponder, ponieważ radary wojskowe działają nieco w innych pasmach, czyli mówiąc krótko, widzą więcej niż radary cywilne. Ten samolot, rosyjskie samoloty zazwyczaj wyłączają transpondery, czyli te nadajniki identyfikujące dany samolot, właśnie w momencie zbliżania się do jakiejś granicy państwowej i jest to typowe działanie rosyjskiego lotnictwa w obszarze Bałtyku. Wtedy zostaje podjęta decyzja o wysłaniu właśnie samolotów polskich myśliwców w celu zidentyfikowania wzrokowego tego samolotu, nawiązania z nim kontaktu radiowego, bardzo często też do tego dochodzi, że piloci ze sobą rozmawiają przez radio i taki rosyjski pilot dostaje komendę opuszczenia i zmiany kursu lotu swojego samolotu.
Panie doktorze, rozmawialiśmy już kilkakrotnie o rozmaitych działaniach w ramach wojny hybrydowej, w ramach prowokacji ze strony Rosji i Białorusi. Wraca do nas jak refren wątek powiązania tego, co się dzieje w świecie analogowym, tak, z tego, co się dzieje w przestrzeni medialnej, w przestrzeni internetowej. I zastanawiam się, czy w przypadku też takich dosyć standardowych i mimo wszystko jednak chłodnych działań ze strony Rosji i Białorusi możemy obserwować jakieś wzmożenie w sieci i możemy być gotowi też na to, że w jakiś sposób to, co się wydarzyło, co się tak naprawdę nie wydarzyło, bo tak jak pan doktor mówi, to były dosyć standardowe sytuacje, będzie miało przełożenie na narrację, która się tworzy ze strony prorosyjskich kontroli, ze strony prorosyjskich kont, ze strony botów.
Dzisiaj ten incydent nie miał jakiegoś takiego, bo sprawdzałem faktycznie gdzieś tam w sieci, nie miało to jakiegoś szerszego wydźwięku właśnie takiego medialnego, ale oczywiście tutaj pan redaktor ma rację. Kolejne tego typu incydenty mogą też być skorelowane z działaniem w sieci. Należy się spodziewać, że następnymi incydentami takiej przechwycenia samolotów będzie przechwycenie na przykład samolotu myśliwskiego, czy rosyjskiego samolotu wielozadaniowego. No, Rosjanie mają tutaj jeszcze dosyć duży wachlarz możliwości, którymi na pewno będą nas testować.
Bardzo dziękuję. Doktor Bartosz Maziarz, Uniwersytet Opolski, był z nami, a za kilka chwil temat trochę bardziej świąteczny. Drugi dzień świąt, pełna lodówka. No, ile marnujemy, jak zmienić te nawyki? O to będziemy pytać Beatę Ciepłą z Federacji Polskich Banków Żywności.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
Na święta mamy dla Państwa specjalny prezent. Rozmowy, tematy, reportaże, które będą miały na antenie Radia Tok FM swoją premierę, to wybrane odcinki najlepszych podcastów Tok FM. Na co dzień dostępne tylko w naszej aplikacji. Będzie można posłuchać podcastów Fala, Półka z książkami, Punkt zwrotny czy Techstorie. Podcasty Tok FM. Przez całe święta od godziny 19 do północy.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Już jest wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji do 50% taniej. Laptop HP Pavilion AMD Ryzen 7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2399 zł. Dodatkowo tylko do środy i tylko w sklepach stacjonarnych dwie raty gratis. Dla kredytu od 4000 zł. 30 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
W MediaMarkt znajdziesz idealny prezent. 55-calowy telewizor Sony Bravia 5 z procesorem XR i Dolby Atmos za 4499 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 4799 zł. MediaMarkt.
Teraz Ferrari w zasięgu ręki. Na stację Shell powraca kolekcja z zupełnie nowymi, zdalnie sterowanymi modelami. Tankuj, zbieraj naklejki, kupuj modele i zostań mistrzem. Przeżyj te emocje jeszcze raz. Szczegóły w regulaminie i na Shell.pl.
Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
Wygodnie i za darmo.
No.
Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Świąteczny poranek w Radiu Tok FM. W drugi dzień świąt. Filip Kekusz przy mikrofonie. No i skoro 26 grudnia to jednostka tematyczna bardzo adekwatna, na jednocześnie pewien wyrzut sumienia, co więcej cyklicznie powracający nie tylko w trakcie Świąt Bożego Narodzenia, ale także Wielkanocnych, a właściwie, jak się okazuje, codziennie, żywność i marnowanie żywności. Z nami jest Beata Ciepła, prezeska Federacji Polskich Banków Żywności. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I kiedy Państwo, nasi słuchacze, będą teraz o poranku sięgali po resztki z dwóch ostatnich dni i sprawdzali, co tu się jeszcze nadaje, to my, raczej nasza gościni, powiemy, ile tego jedzenia, które tak pieczołowicie było przygotowywane przez ostatnie dni podczas tych świąt, może się zmarnować, no bo to są potężne ilości, to są rzeczy niewyobrażalne w liczbach bezwzględnych.
Niestety tak. Jak pan redaktor słusznie zauważył, żywność marnujemy przez cały rok. Oczywiście są okresy świąteczne, kiedy żywności marnujemy więcej, kiedy częściej i więcej osób przyznaje się do wyrzucania żywności. Liczby są ogromne. Nawet myślę, trudno sobie wyobrazić, ile milionów ton żywności wyrzucamy każdego roku. Przede wszystkim my w naszych domach, bo warto wspomnieć, że w Polsce marnujemy około 5 milionów ton żywności, ale z tego aż 60%, czyli blisko 3 miliony ton każdego roku trafia do koszy na śmieci w naszych domach.
I to jest problem, z którym się borykamy od wielu lat i zastanawiam się, co mądrego można na to powiedzieć, biorąc pod uwagę, że podobne rozmowy, podobne wyliczenia pojawiają się co kilka miesięcy i to nie jest też tak, że coś się w związku z tymi rozmowami zmienia.
My głęboko wierzymy, że zrozumienie problemu i postawy jednak się zmieniają. Jako Banki Żywności każdego roku w okolicach 16 października, czyli Światowego Dnia Żywności, prowadzimy takie badania ankietowe, pytamy Polaków, czy wyrzucają, jak często i dlaczego. Niestety liczba osób, które przyznają się do marnowania żywności, nie maleje, ale z pozostałych odpowiedzi na dalsze pytania wydaje nam się, że ta świadomość jest większa, że tą żywność zdarza nam się wyrzucać jednak rzadziej. Nie jest to już tak jak kilkanaście lat temu co tydzień, ale właśnie może raz na miesiąc. Więc wierzymy w siłę edukacji, w zmianę nawyków, no i mamy nadzieję, że z roku na rok mniej będziemy wyrzucać i bardziej odpowiedzialnie podchodzić do zakupów i planowania żywności nie tylko od święta, ale i przez cały rok.
Z jednej strony mamy właśnie marnowanie prawie 5 milionów ton żywności rocznie, a po drugiej stronie tego zjawiska jest ponad 2,5 miliona osób, które żyją w Polsce poniżej progu ubóstwa i no, rozumiem, że tutaj też jest rola banków żywności. Na chwilę chciałbym się przy nich zatrzymać. Również w kontekście świąt, dlatego że no, wydaje się naturalne, że skoro my tego jedzenia, ktoś tego jedzenia nie przeje, to ktoś inny mógłby z tego skorzystać. Ale czy taki okres, właśnie taki okres świąteczny, to jest okres, który jest okresem, w którym banki żywności rzeczywiście działają i one mają na tyle dobrze rozłożoną logistykę, że mogą tymi przepływami żywności zarządzać, biorąc pod uwagę, że często to jest jedzenie o krótkim terminie ważności, że jest to okres świąteczny. Czy banki żywności są w tym czasie wydajniejsze, czy nie?
No warto podkreślić, że my rzeczywiście pomagamy nie od święta, tylko przez cały rok i tak naprawdę przez wszystkie dni roku staramy się pozyskiwać i ratować przed zmarnowaniem żywność, tą krótkoterminową, którą przekazują nam producenci żywności, czy którą odbieramy ze sklepów i od sprzedawców. I taka żywność trafia praktycznie każdego dnia do osób potrzebujących. Oczywiście okres świąt jest szczególny, no bo po pierwsze potrzeby są zwiększone, a po drugie chcielibyśmy, aby odbiorcy wsparcia osoby potrzebujące, którym nasze organizacje partnerskie pomagają na co dzień, mogły przygotować na święta również świąteczne porady, potrawy. Stąd na przykład organizowane już od blisko 30 lat świąteczne zbiórki żywności, które jako banki żywności organizujemy w ostatni weekend listopada. No bo właśnie z wyprzedzeniem, żeby ta logistyka pozwoliła nam dotrzeć do osób potrzebujących z żywnością i żeby one mogły przygotować świąteczne posiłki w tym ważnym i szczególnym okresie. Magazyny były pełne na początku grudnia. Teraz mogę powiedzieć, że trochę świecą pustkami, ale to oczywiście nie oznacza, że już od jutra i po świętach nie będziemy kontynuować naszej pracy właśnie ratując żywność przed zmarnowaniem i odbierając ją od sprzedawców, ale również licząc na Państwa wsparcie, bo warto też, bardzo chciałabym podkreślić i jeszcze zachęcić, że zbiórka żywności, świąteczna zbiórka żywności trwa w internecie online do końca tego roku. Więc wchodząc na stronę zbiórkażywności.pl można jeszcze wesprzeć darami i kupić taką wirtualną paczkę, którą my przekażemy no już nie na święta, ale na przykład na noworoczne posiłki.
I to jest ta działalność banków żywności, natomiast ja chciałbym jeszcze trochę nawiązać do tego, dlaczego my tyle tej żywności, której nie da się przekazać dalej, właśnie tej żywności związanej z Wigilią, ze świętami Bożego Narodzenia marnujemy, bo to jest tak, jak pani mówi, że świadomość Polaków się zwiększa. To znaczy wydaje się, że marnowanie żywności, wyrzucanie jej dla wielu osób jest już pewnym wyrzutem sumienia, co jednak, kiedy jest jej za dużo, nie powstrzymuje nas przed jej wyrzuceniem, no bo co innego możemy zrobić. To znaczy, czy jest w nas już takie myślenie, że ta obfitość na święta Bożego Narodzenia, to, że suto musi być zastawiony stół i że pewnym grzechem gospodarza jest to, że czegoś zabraknie, czy to jest myślenie, które odchodzi do lamusa, czy wciąż jest tak mocno zakorzenione w naszym postrzeganiu świąt i tradycji?
Ja myślę, że odrobinę i powoli odchodzi do lamusa, zarówno my jako banki żywności, ale tak naprawdę wszyscy i zawsze podkreślają, że okej, Wigilia to te symboliczne 12 potraw, no ale pomyślmy o tym, że nie chodzi o 12 300-gramowych posiłków, tylko o degustację, mniejsze porcje żywności po to, abyśmy mogli spróbować wszystkiego. Na co dzień wspominamy, ja myślę, że każdy z nas jest świadomy tego, że marnowanie żywności w kontekście paradoksu, o którym pan redaktor mówił, czyli z jednej strony tysiące ton żywności ląduje w koszu, a z drugiej strony ponad 2 miliony Polaków żyje w niedostatku i na skraju ubóstwa. jest niezwykle ważny ten aspekt środowiskowy, ekologiczny, no bo marnowanie żywności to marnowanie zasobów, to woda, to elektryczność, to praca rolnika, to również opakowania, które później rozkładają się na wysypiskach przez wiele lat. No a wydawałoby się, że najbardziej nas powinien poruszyć i dotknąć ten czynnik ekonomiczny, no, wyrzucając żywność zakupioną i coraz droższą do kosza, wyrzucamy tak naprawdę swoje pieniądze. Wyliczaliśmy kiedyś, że statystyczna rodzina każdego roku wyrzuca żywność o wartości 4000 zł. Ja myślę, że teraz ta kwota jeszcze wzrosła, więc pomyślmy, co moglibyśmy za te pieniądze kupić, gdybyśmy bardziej racjonalnie z głową i planując te nasze zakupy i posiłki mogli zaoszczędzić.
Federacja Polskich Banków Żywności zajmuje się przekazywaniem tejże żywności osobom potrzebującym, ale także tym samym zjawiskiem marnowania żywności. Na wasze zlecenie powstał raport, którego tematem była długoterminowa perspektywa rozwoju zjawiska marnotrawstwa żywności w Polsce. I co z tego wynika? To znaczy, czy ta edukacja, to ta większa świadomość, również ekonomiczna osób, które żywność wyrzucają, się zmieni, zwiększy na tyle, że to zjawisko marnowania żywności i marnotrawstwa żywności do 2030 roku będzie zjawiskiem mniej obecnym?
Warto powiedzieć, że wszyscy, nie tylko my, jako organizacja zajmująca się ratowaniem żywności przed zmarnowaniem, pomocą potrzebującym, ale również nasz kraj, Unia Europejska czy ONZ apelują o to, aby ilość marnowanej żywności ograniczać. Rzeczywiście takie wyzwanie w tym momencie Unia Europejska postawiła przed wszystkimi państwami członkowskimi, aby do 2030 roku mocno ograniczyć ilość marnowanej żywności na każdym etapie łańcucha żywnościowego, czyli począwszy od producentów i przetwórców żywności, tam taki wskaźnik jest 10%. Jeśli zaś chodzi o sprzedawców, no i właśnie przede wszystkim nas, konsumentów, wyzwanie jest naprawdę duże, bo w planie 30% obniżka ilości wyrzuconej, zmarnowanej żywności. Nie wiem, czy to się uda. Oczywiście musimy z optymizmem patrzeć na to, co będzie. Natomiast jakie działania powinny być jeszcze podejmowane? Według mnie przede wszystkim i najważniejsza jest współpraca i aktywność wszystkich. Mhm. Począwszy od nas, konsumentów, i spojrzenia na to, że jeden mój wyrzucony pomidor czy jedna bułka, którą wyrzucę, może nie robi większego znaczenia, a jednak te pojedyncze ilości, które wyrzuca każdy z nas, później właśnie dają nam te wielomilionowe liczby. Więc musimy myśleć i podchodzić odpowiedzialnie do naszych zachowań konsumenckich każdego dnia. Niezwykle ważne jest też prawodawstwo. Jako Banki Żywności zabiegaliśmy wiele lat temu o uruchomienie i wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ona weszła w życie w 2020 roku i na razie obejmuje wyłącznie sprzedawców. Natomiast teraz czekamy na zmiany, na uszczelnienie tej ustawy, na wprowadzenie takich rozwiązań, które z jednej strony zachęcą przedsiębiorców do szanowania tej żywności i dzielenia się z nią z osobami potrzebującymi za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego. No ale oczywiście musimy mieć świadomość, że żadną ustawą nie zmienimy naszych nawyków i naszych zachowań, więc tutaj ta odpowiedzialność i planowanie, tak naprawdę proste rzeczy. My od 30 lat mówimy o tak zwanych 4P, czyli właśnie planowaniu, odpowiednim przechowywaniu, przetwarzaniu nadwyżek żywności, no i o podzieleniu się. To takie proste rzeczy, które teoretycznie każdy z nas zna, akceptuje, jest ich świadomy. Niestety w tym codziennym biegu, czy też właśnie chęci przygotowania lepszych, większych, bardziej urozmaiconych posiłków, dajemy się złapać w te same pułapki. No i później znajdujemy w lodówce artykuły takie, których zjeść już nie możemy.
To dopytam jeszcze na koniec, biorąc pod uwagę to wszystko, co pani mówiła, a także żeby pooperować na przykładach. Czy wiadomo, jakie artykuły najczęściej są wyrzucane właśnie po świętach Bożego Narodzenia? Jakie to są grupy produktów?
Okres świąteczny, no to oczywiście odrobinę specyficzny, bo przygotowujemy potrawy świąteczne. Natomiast w skali kraju warto powiedzieć, że to pieczywo, owoce i warzywa są tymi, które corocznie w badaniach wygrywają ten niechlubny ranking. W okresie świąt, no to są nadwyżki i zbyt duże porcje przygotowane dań gotowych. Ta słynna nasza sałatka jarzynowa, którą pewno każdy z nas, czy prawie każdy z nas wciąż przygotowuje i ma na świątecznym stole, jest wskazywana jako jedna z pierwszych pozycji, które pojawiają się na liście produktów, których nie udało nam się skonsumować w całości. No oczywiście pieczywo i tu w okresie świąt dodatkowo dania mięsne czy wędliny, które właśnie zanim wyrzucimy, możemy przecież przetworzyć, przygotować na nowy rok bigos z tego typu potrawami. No i nie bójmy się mrozić.
Bardzo dziękuję. Beata Ciepła, prezeska Federacji Polskich Banków Żywności, była z nami.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8.35, 26 grudnia. Za kilka chwil przejdziemy do innego aspektu świąt, który warto wziąć pod uwagę. Detoks cyfrowy, jak odłożyć telefon, jak zadbać o relację bliskość i relaks podczas tych kilku wolnych dni.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
300 porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna dzieciątko piastuje, a Józef stary ono pielęgnuje. Się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. I trzej królowie od wschodu przybyli, i dary panu kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Dzisiaj Betlejem. Bądź pozdrowiony, Boże nieskończony. Sławimy Ciebie, Boże niezmierzony. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.
Autopromocja. Tok FM Premium z 45% zniżką. Słuchaj wciągających podcastów i charyzmatycznych prowadzących. Korzystaj z radia bez reklam. Zawsze wtedy, kiedy chcesz. Świąteczny czas. Twoje ulubione głosy. Umil sobie przygotowania do gwiazdki. Skorzystaj ze zniżki na tokfm.pl/premium i zrób prezent sobie lub bliskim. Autopromocja.
Reklama.
Super okazja! Teraz w sklepach stacjonarnych RTV Euro AGD. Dwie raty gratis. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Taka okazja tylko do środy. Promocja ratalna na tysiące towarów dla kwoty kredytu od 4000 zł. Szczegóły w tym regulamin promocji ratalnej w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
taniej masz. Czy pan jest prawdziwym Mikołajem?
Tak, i mam do rozdania prawie 4000 nagród w loterii świątecznej Lotto.
Aż tyle?
No tak, smartfony, tablety, e-karty, gotówkę, sztabki złota. No i Toyoty dla tych, co są w Wintu.
Nie wierzę, niech mnie pan uszczypnie.
No co pani, przecież ja jestem prawdziwym świętym Mikołajem.
Auć!
Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl.
Halo, Mariolka? Jeśli chodzi o ten bon dla nauczyciela, to musisz się śpieszyć, bo na realizację masz czas tylko do końca tego roku. No jak to gdzie najlepiej? Oczywiście, że w Media Expert. Tam zyskasz nawet 500 zł. No tak, za złotówkę dostaniesz zestaw prezentów, akcesoria komputerowe i voucher na kolejne zakupy. Sprawdź, jaki mają wybór z super laptopów. Ale pamiętaj, to ostatni dzwonek. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca roku. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Świąteczny poranek Radio Tok FM. Przy mikrofonie Filip Kekusz, a z nami jest teraz dr Jakub Kuś, psycholog nowych technologii z Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Mówiliśmy o marnowaniu żywności i teraz będziemy mówić o kolejnym wyrzucie sumienia związanym ze świętami, no bo właśnie święta, czas spokoju, relaksu, spotkań z rodziną i generalnego zwolnienia. Nieprawda, jak państwo doskonale wiedzą, bardzo często święta i czas przygotowań do świąt, a także sam ich przebieg może być dość stresujący z bardzo różnych powodów, czy to w związku ze spotkaniami z rodziną, czy z transportem między poszczególnymi miejscami, czy z powodu takich normalnych napięć ujawniających się w sytuacji, kiedy stres z nas schodzi. Natomiast dorzucimy do tego obrazka jeszcze jedną stresogenną, jeszcze jeden stresogenny czynnik, czyli media społecznościowe, internet, smartfony. Dlatego, że jak wynika z raportu przygotowanego przez Uniwersytet SWPS, raportu pod tytułem Obecni ciałem, nieobecni duchem. Psychologiczne spojrzenie na święta w cieniu algorytmów. Odkąd pojawiły się nowe technologie, które są tak obecne, tak powszechne i tak dostępne, a także tak bardzo mocno uzależniające, te święta, nie tylko święta, ale teraz na świętach się skupmy, robią się jeszcze bardziej męczące. I teraz są bardzo różne aspekty tego i po pierwsze zacznijmy od tego, jak te święta wyglądają w mediach społecznościowych, które wielu z nas regularnie, namiętnie skroluje, bo to jest tak, że mamy swój stół i mamy stół w internecie, mamy stół na portalach społecznościowych, mamy stół na bardzo dobrze wykadrowanych zdjęciach i to są dwa zupełnie różne stoły, panie doktorze. Który jest prawdziwy?
No, prawdziwy jest ten analogowy, aczkolwiek dla wielu z nas ta pokusa właśnie pokazywania tego, co się dzieje podczas naszych świąt w internecie, nagrywania rolek, zrobienia zdjęć, udostępniania tego na Facebooku, Instagramie czy TikToku, jest pokusą nie do odparcia. I być może mimo tego, że no, obiektywnie święta spędzamy, że tak powiem, w sposób namacalny w gronie najbliższych, to być może dla wielu z nas, dla wielu użytkowników, ten wizerunek świąt, czyli to, co my stworzymy w przestrzeni mediów społecznościowych, może być dla nas psychologicznie istotniejszy, ważniejszy, atrakcyjniejszy. I to jest chyba ta największa pułapka, w którą zdarza się wpadać, że z jednej strony tak naprawdę święta służą nam jako pewna dekoracja do tego, żeby się zaprezentować w sieci, kosztem choćby, że tak to ujmę, zlekceważenia naszych bliskich, którzy siedzą obok nas, a z drugiej perspektywy, i to też jest moim zdaniem bardzo duży problem, no to są permanentne porównania społeczne, jak to się ładnie mówi, prawda? Czyli to, że porównujemy to zdjęcie naszej choinki i naszego zastawionego stołu do zdjęć naszych koleżanek i kolegów. Zastanawiamy się, kto ma ładniejszy, kto zrobił to lepiej, u kogo to wygląda jakoś bardziej atrakcyjnie. I to jest duży kłopot, bo to się tak naprawdę zwrotnie na nas odbija. My praktycznie nigdy na tego typu porównywaniu się do innych w przestrzeni internetu nie skorzystamy.
A dlaczego my poszukujemy tej akceptacji i tej uwagi w internecie, kiedy często mamy wokół siebie osoby najbliższe? Teoretycznie wydawałoby się, że powinniśmy tę akceptację uzyskać od osób najbliższych, no i to będzie akceptacja trochę bardziej wiarygodna, bo będzie oparta chociażby na ich znajomości nas.
Oczywiście. Tutaj myślę, że tym problemem, który chyba jest najważniejszy, też taki trudny do uchwycenia jednoznacznie, bo bardzo subiektywny, jest to, że dla wielu użytkowniczek, użytkowników po prostu to, co oni robią w sieci, jest ważniejsze właśnie z takiej perspektywy autoprezentacyjnej, bo mogłoby się wydawać, no co z tego, że mi ktoś bliski typu rodzic, partnerka, partner powiedzą coś miłego, skomplementują mnie, bo w pewnym sensie ja się tego spodziewam. To znaczy, to jest dla mnie tak naturalne, że no właśnie, nie jest to dla mnie większą nagrodą. Natomiast jeżeli ja wrzucę zdjęcie, rolkę do internetu i dostanę pod nią 200 lajków albo 200 serduszek, to już jest konkretna stymulacja dla mózgu. Jest sporo badań z zakresu psychologii nowych technologii, które pokazują, że te zyski, że tak powiem, w tym zakresie wynikają z właśnie czysto neuronalnych mechanizmów, z wyrzutów dopaminy, z po prostu tego, jak nasz mózg reaguje na taką nagrodę cyfrową. On zareaguje bardziej intensywnie niż wtedy, jak ktoś obok nas siedzący na kanapie nam powie coś miłego. To jest pewien paradoks, prawda? Bo mogłoby się wydawać, że powinno być zupełnie, zupełnie odwrotnie, ale no, tak to działa. I to, co myślę też warto podkreślić, to jest to, że nasz mózg przede wszystkim lubi, jak to się ładnie mówi, nieregularne wzmocnienia pozytywne, prawda? Czyli takie nagłe nagrody, nagłą falę lajków, udostępnień, komentarzy pod czymś, co myśmy wrzucili. To jest bardzo atrakcyjne, prawda? To znaczy, to jest coś, co sprawia, że mózg się do tego przyzwyczaja i on chce więcej, w związku z czym robimy kolejne zdjęcie. Kolejny raz próbujemy gdzieś zabłysnąć w sieci i zdobyć taki cyfrowy poklask. No a nasi bliscy siedzą obok. I to jest, myślę, taki najsmutniejszy chyba w kontekście świąt, kiedy ktoś właśnie wpada w taką cyfrową pułapkę.
A to się też nazywa specjalnie, to się nazywa fabbing, lekceważenie bliskich przez nieustanne wpatrywanie się w telefon.
Tak, no to jest zjawisko dość dobrze znane w kontekście psychologii internetu, bo no właśnie, dokładnie tego ono dotyczy, tego, że ja będąc obok kogoś, fizycznie będąc obok, tak naprawdę nie wchodzę z nim żadne interakcje, tylko cały czas mentalnie jestem w tej przestrzeni internetu, do której mam dostęp za pośrednictwem na przykład mojego smartfona. To jest, no, mówiąc wprost, lekceważenie tej osoby czy tych osób, które ma dla nich bardzo nieprzyjemne i negatywne konsekwencje. No bo to jest taki sygnał, jesteś mniej ciekawy, prawda? Jesteś mniej ważna, mniej atrakcyjna dla mnie w porównaniu do tego, co widzę w internecie, więc takie lekceważenie jest czymś bardzo niekorzystnym, że tak to ujmę, ale myślę, że warto też zwrócić uwagę na inny wariant tego zjawiska, czyli tak zwany fabbing rodzicielski, który już w ogóle może mieć dramatyczne konsekwencje. Lekceważenie dzieci przez rodziców, prawda? Gdzie dziecko próbuje przyciągnąć uwagę mamy, taty, próbuje im coś pokazać, coś z nim porozmawiać, pożartować, pobawić się, a rodzic go jest bywa, bo on musi, tak przynajmniej się wydaje, musi cały czas sprawdzać powiadomienia, patrzeć, co tam się dzieje w sieci. No, jeżeli dwójka dorosłych w ten sposób funkcjonuje, no to oczywiście jest to dla nich przykre, to jest jasna sprawa, ale dla dziecka te konsekwencje są jeszcze bardziej bolesne.
Panie doktorze, chciałbym jeszcze wrócić do tych nieregularnych, pozytywnych stymulacji, które nasz mózg tak bardzo lubi i które tak bardzo wykorzystują, czy to algorytmy, czy portale społecznościowe. Zastanawiam się, czy takie poszukiwanie akceptacji, tej stymulacji dla mózgu od osób, które znamy mniej, bądź nie znamy ich w ogóle, to jest zjawisko typowo nowożytne, które pojawiło się wraz z eksplozją popularności mediów społecznościowych, czy to zjawisko już było wcześniej u nas, tylko że nie mieliśmy narzędzi, żeby to zjawisko wydobyć na powierzchnię?
Zdecydowanie było wcześniej. Zresztą przytłaczająca większość mechanizmów, które sprawiają, że wielu internautek tak mocno wsiąka w to życie cyfrowe, to te mechanizmy, że tak powiem, zostały zdiagnozowane i opisane wiele, wiele dekad przed pojawieniem się internetu. I taka jest badaczka współczesna właśnie tego zjawiska, która się nazywa Susan Flores. Ona w jednej ze swoich książek postawiła taką tezę, że uzależnianie się od mediów społecznościowych jest bardzo podobne do mechanizmów, które są znane w kontekście uzależnienia się od hazardu. Że to jest jakby wykorzystywanie dokładnie tego samego schematu działania, tych właśnie nieregularnych, ale bardzo istotnych i silnych wzmocnień pozytywnych. Więc w pewnym sensie to jest taka, czasem mówi, inżynieria behawioralna. Prawda? Znaczy te wielkie cyfrowe korporacje doskonale wiedzą, jak przyciągnąć naszą uwagę. Często się mówi, że najcenniejszą walutą w internecie jest uwaga. Więc wiedzą, co robią. Wiedzą, jak algorytm powinien funkcjonować tak, żeby właśnie sprawić, aby użytkowniczki, użytkownicy spędzali jak najwięcej czasu online. To się przekłada rzecz jasna na ich konkretne zyski finansowe, więc jakby tutaj te mechanizmy są dość dobrze poznane, ale niestety cały czas bardzo wielu z nas w te różne pułapki wpada.
Mamy przed sobą potężnych wrogów, jeśli można tak powiedzieć, o gigantach technologicznych, które wiedzą, jak wykorzystać psychologię behawioralną. Trudno też mówić o jakimś pokonywaniu ich, bo to chyba nie jest ta narracja, ale w jaki sposób się przed tym bronić, skoro naszego mózgu i naszych mechanizmów, które są zaszyte w nim głęboko, nie możemy zupełnie zniwelować?
Są na to sposoby. Znaczy tutaj myślę, że to, co jest najistotniejsze, to są dwie kategorie działań, że tak to ujmę, które my możemy podjąć. Pierwsze z nich to jest zadbanie o naszą prywatność w internecie. To brzmi może trochę paradoksalnie, ale pewnie też wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że różnego rodzaju mechanizmy funkcjonujące w kontekście stron internetowych, mediów społecznościowych sprawiają, że my jesteśmy w pewnym sensie śledzeni w sieci. Śledzeni w takim sensie, że dostawcy internetu, te wielkie cyfrowe korporacje na przykład doskonale wiedzą, co nam się podoba, jakie są nasze zainteresowania, czego poszukujemy i tak dopasowują te treści, które tam się potem wyświetlają, żeby one właśnie były adresowane konkretnie do nas. Technologia współczesna na to pozwala bez większych problemów, a jeżeli będziemy dostawać treści, które nas bardzo angażują, to tym bardziej będziemy, tym więcej czasu po prostu będziemy spędzać na ich przeglądaniu. Więc to jest taki techniczny sposób, ale myślę, że nie można o nim zapominać. A druga kwestia to jest zadbanie po prostu o higienę cyfrową, czyli zadbanie o stworzenie i praktykowanie takich, bym powiedział, zdrowych nawyków korzystania z internetu, zaplanowania tego, bo to, co w moim przekonaniu jest największą plagą, to jest to, jak nam bardzo czas ucieka wtedy, kiedy zaczynamy właśnie przeglądać media społecznościowe czy internet i nagle tracimy godzinę, dwie, trzy w ciągu doby, może więcej, prawda? A tak naprawdę nie do końca wiemy, co myśmy robili przez ten czas. To zresztą ma wdzięczną nazwę cyberdryfowania, prawda? Tak od strony, od portalu do portalu i nagle ten czas nam przecieka przez ręce. Więc spróbujmy, taką bym miał radę, żebyśmy spróbowali wykorzystać choćby ten czas świąteczny do tego, żeby trochę na samych sobie poeksperymentować i spróbować jednak wyznaczyć sobie na przykład godzinę w ciągu doby, może godzinę rano, może godzinę po południu, na to, żeby zobaczyć, co się dzieje w internecie, ale pomiędzy tymi okresami tego nie robić. Świat się nie zawali, jeżeli nie będziemy reagować od razu na jakieś powiadomienie czy wiadomość, a nasz mózg odpocznie, zdecydowanie odpocznie i będziemy lepiej myśleć, będziemy mniej zmęczeni, będzie nam się łatwiej koncentrowało, będziemy łatwiej też rozmawiać. Zmysły nam się wyostrzą, bo zwróćmy uwagę, że wiele takich, bym powiedział, sytuacji, w których, no znowu się odwołam do tej wieczerzy wigilijnej, w której my z jednej strony jesteśmy fizycznie w obecności innych ludzi, jemy wigilijne potrawy, ale mentalnie jesteśmy gdzieś zupełnie indziej, no to tak naprawdę my możemy przejść przez taką wigilię i nic nie zapamiętać, nie zapamiętać smaku potraw, nie zapamiętać tego, o czym rozmawialiśmy z rodzicami, rodzeństwem, z dziećmi, tylko to się stanie jakimś takim odbiciem, które szybko wyblaknie w naszej pamięci. A wiemy to dobrze z psychologii, że pielęgnowanie dobrych wspomnień jest jedną z najlepszych strategii na dobre samopoczucie, na taki, bym powiedział, dobrostan psychiczny. Więc no, ja widzę tylko korzyści, jeżeli chodzi o takie zorganizowanie sobie też pewnych stref, na przykład bez telefonu, prawda? Gdzie ten stół jest miejscem, do którego nie wchodzimy ze smartfonem w kieszeni, tylko odkładamy go w innym pokoju, a najlepiej wyciszamy. Więc to wypracowanie zdrowych nawyków tylko nam wyjdzie na dobre.
Zdrowe nawyki, jedno, kilkudniowy cyfrowy detoks podczas Bożego Narodzenia, to też jest propozycja. Natomiast kiedy przeprowadzimy taki cyfrowy detoks, bo mamy i siłę, i wolę, i możliwości, to jak zrobić tak, żeby potem, kiedy już ten detoks się skończy, uniknąć tego gwałtownego powrotu w ten świat wirtualny?
Myślę, że tutaj też zasada jest dość prosta, to znaczy nie możemy wziąć na siebie za dużo, to znaczy widząc na przykład po powrocie z takiej przerwy świątecznej setkę albo i więcej maili nieprzeczytanych na naszej skrzynce, powinniśmy przyjąć sobie taką zasadę, że załóżmy codziennie odpisujemy na 5 albo 10 i nie więcej, trzymać się tego, tak to sobie zaprojektować, żebyśmy mieli jasno wyznaczony czas na pracę, w tym na pracę online czy kontakty internetowe, ale poza tym przedziałem, który sami sobie określimy, po prostu tego nie robić. Na pewno na początku będzie trudno i ciężko będzie nam się przestawić na takie bardziej uporządkowane korzystanie z sieci. No ale tak jak wspomniałem, no, nasz mózg jest absolutnie nieprzygotowany na taki zalew różnych treści. W psychologii jest też dobrze znane pojęcie stresu informacyjnego, właśnie takiego przytłoczenia, przeciążenia, przebodźcowania tymi różnymi internetowymi treściami, więc no, dajmy sobie odpocząć. Jest sporo też dowodów naukowych na to, że na przykład nuda, ponudzenie się po prostu trochę sprzyja naszej kreatywności, sprzyja temu, że nasz mózg po prostu łapie oddech i być może potem, jeżeli mamy coś do zrobienia, szczególnie bardziej skomplikowanego, a nie mogliśmy się za to zabrać wcześniej, to taki reset poznawczy tylko dobrze nam zrobi i sprawi, że po prostu będziemy wydajniejsi i myślę bardziej szczęśliwi i zadowoleni po prostu z tego, jak funkcjonujemy.
Dajmy sobie odpocząć. Bardzo podoba mi się to hasło i może niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Dr Jakub Kuś, psycholog nowych technologii z Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS, był z nami.
Dziękuję bardzo.
8:57, za chwilę informacje.
Autopromocja.
Już dziś o 14:00 w TOK FM podsumowanie literackie roku 2025. Moimi Państwa gośćmi będą Justyna Sobolewska z tygodnika Polityka i Wojtek Szot z Gazety Wyborczej. Będziemy rozmawiać o tym, co warto było przeczytać, czego zupełnie nie warto było czytać i co jeszcze przed nami, czytelnikami, w nadchodzącym czasie.
Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam serdecznie.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Już jest wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji do 50% taniej. Suszarko-lokówka Dyson Airwrap. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. Dodatkowo tylko do środy i tylko w sklepach stacjonarnych dwie raty gratis. Dla kredytu od 4000 zł. 30 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
No, Barbara, święta, święta, a po świętach...
Czyszczenie magazynów Media Expert.
Czyszczenie magazynów na mediaexpert.pl i w aplikacji Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. A już od soboty zapraszamy na czyszczenie magazynów do wszystkich sklepów Media Expert.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Marian, a gdzie mogę kupić
na mediaexpert.pl?
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.